Cały świat opiera się na sprzedaży. Bez sprzedaży nie ma zysku, bez sprzedaży nie ma klienta. Trzeba odróżnić sprzedaż od wciskania i w tym odcinku nauczysz się nie wciskania, tylko sprzedaży i pokażę Ci kilka konkretnych metod, jak zwiększyć sprzedaż w Twojej firmie lub biznesie lub w Twojej pracy. Witam Cię serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i kolejny odcinek programu Biznes 2.0. Nowy rok, nowe możliwości. Mam nadzieję, że ten rok będzie rokiem spełnienia Twoich marzeń, a na pewno spełnianiu marzeń biznesowych pomaga sprzedaż. I teraz sprzedaż to jest coś, co się ludziom często źle kojarzy, zwłaszcza ludziom początkującym, że sprzedawca, ach, taki wciskacz, akwizytor, naganiacz, tego typu rzeczy, ale to są słowa, które nie są powiązane ze sprzedażą, tylko właśnie z wciskaniem, a to są inne rzeczy. Wciskanie to jest oferowanie komuś czegoś, czego wcale nie potrzebuje, co nie jest dla niego dobre i w dodatku używanie metod, które nie do końca spełniają standardy etyki. Sprzedaż natomiast to jest korzystanie ze wszelkich dostępnych dobrych narzędzi po to, aby zaprowadzić klienta do kupienia czegoś, co realnie wnosi wartość w jego życie. I w tym momencie wszyscy reprezentanci jakichś firm typu Omegi, jakieś crowd, nie mówię o zegarkach Omega, tylko o piramidzie finansowej, czy jakieś crowd 1, czy jakieś tam inne rzeczy tego typu futura, których już na szczęście nie ma, zastanawiają się pewnie, gdzie jest wartość dodana. Odpowiedź brzmi oczywiście nie ma i to nie jest sprzedaż. Sprzedaż jest, jak oferujesz klientowi coś, co naprawdę coś mu da. Czyli nawet jak sprzedajesz, nie wiem, Ferrari, no to jest Ferrari, które coś mu da, no bo będzie miał w jakimś sensie lepsze życie, w takim, że będzie miał sportowy samochód i tak dalej. Jak sprzedajesz, nie wiem, Thermomix, robot kuchenny i tak dalej, no to ktoś może sobie z niego skorzystać. Jak sprzedajesz koncepcję chodzenia do Twojego prywatnego przedszkola, które założyłeś, no to tak samo. Także to jest prawdziwa sprzedaż i przez to właśnie ludziom się źle kojarzy prawdziwa sprzedaż, że istnieje też ta właśnie nieprawdziwa, ta ciemna strona mocy, czyli te wszystkie oszołomy, które wciskają produkty i usługi, które albo w ogóle nie mają sensu, albo mają sens mocno wątpliwy i do tego jeszcze stosują bardzo agresywne metody sprzedaży. No i tutaj te wszystkie wilki z Wall Street, które chodzą niestety nie tylko po Wall Street i wciskają ludziom ciemnotę, przez co ludzie potem obawiają się sami sprzedawać, bo sami kiedyś zostali oszukani przez sprzedawcę i myślą, że sprzedaż to jest coś złego. Więc nie. Sprzedaż to jest coś dobrego. Wszystko zależy od Twojego produktu i metod, jakie stosujesz. Dziś dostaniesz dobre metody i mam nadzieję i zakładam, że masz też dobry produkt. Na ten kanał raczej statystycznie wchodzi bardzo mało oszołomów reprezentujących piramidy finansowe, także raczej ludzie z dobrymi produktami, z fajnymi firmami, z ciekawymi biznesami. Wiem to, no bo widzieliśmy się z wieloma z Was na konferencji naszej, którą zorganizowaliśmy w 2019 roku i miałem okazję poznać, zobaczyć, pogadać i to są ludzie wysokiego kalibru, także jakby domyślne dla mnie jest, że mówię teraz do ludzi, którzy sprzedają coś fajnego i wartościowego. I teraz potrzebujemy się zastanowić, jak to sprzedać. Oczywiście na ten temat to można robić szkolenia wielomiesięczne tak naprawdę, no ale w tym formacie myślę, że zmieszczę parę cennych informacji, które na pewno się przydadzą. Pierwsza rzecz to jest, kiedy w ogóle się uśmiechać. Uśmiech to jest coś, co sprzedaje. W niektórych biznesach wręcz mówią, że suszymy ząbki. Jak jest grupa sprzedawców, to suszymy ząbki. Na tym to polega, żeby suszyć ząbki. I to jest tak samo, jak się buduje relacje poprzez uśmiech, tak samo się buduje sprzedaż poprzez uśmiech, bo sprzedaż i relacyjność to w sumie są powiązane rzeczy. No i kiedy się uśmiechać? Trochę głupie pytanie. Odpowiedź oczywiście brzmi jak najczęściej, ale są trzy kluczowe momenty, kiedy zawsze musisz się uśmiechać, co nie jest łatwe, specjalnie, szczególnie dla osób introwertycznych, takich jak ja, które musiały się tego uczyć i nad tym pracować. Trzy momenty. Pierwszy moment to jest, jak kogoś widzisz. Czyli masz z nim spotkanie, spotykacie się, nie wiem, w kawiarni, w centrum handlowym i on tam już jest, albo ty tam już jesteś, a on idzie. To jak wasze oczy się spotkają, to musi być uśmiech. Musi być uśmiech. Nie może tak być, że a ty widzisz, a dobra, coś tam machniesz. Nie. Uśmiech to jest znak, że ty się cieszysz czyjąś obecnością. To jest najwyższy wyraz szacunku. No i widzisz, tu zostawmy już logikę, bo dla mnie to jest nielogiczne, że a, to jak się do kogoś nie uśmiecham, to go nie szanuję. Absurd. Ja szanuję ludzi, nawet takich, do których się nie uśmiecham, bo mam taki dzień, że się nie uśmiecham. Ale to jest logiczna część naszego mózgu. Mamy jeszcze emocjonalną i ona rządzi się swoimi prawami. Jednym z tych praw jest to, że ludzie czują szacunek poprzez określone rzeczy, na przykład poprzez to, że się do nich uśmiechniesz. Więc pierwszy kontakt wzrokowy równa się uśmiech. Drugi uśmiech jest w momencie przywitania się już fizycznego, czyli dobra, widzieliście się 100 metrów dalej, uśmiechacie się do siebie i w końcu podchodzicie, podajecie sobie rękę, czy tam coś, ciekawe co. Więc albo sobie rękę podajecie, albo tam coś i wtedy też jest drugi uśmiech, czyli cześć Stefan, cześć Andrzej i tak dalej, uśmiech. I trzeci moment, gdzie musi być uśmiech, to jest pożegnanie. Czyli znowu, jak się żegnacie, musi być uśmiech. To się wiąże z tak zwanym efektem pierwszeństwa i świeżości, o czym jeszcze będę mówić. Natomiast pamiętaj o tym. Abstrahując od tego, że ogólnie im bardziej jesteś uśmiechniętym człowiekiem, tym chętniej ludzie z tobą robią biznesy. Czyli co do zasady, ludzie radośni będą więcej zarabiali, no bo każdy biznes robi się z ludźmi, zwłaszcza w naszych czasach, gdzie już nie ma takiej możliwości, że zbudujesz biznesy na mobbingu, na straszeniu ludzi i tak dalej, bo mamy jednak rynek i pracownika i ludzie mają bardzo dużo dziś wyborów, więc po prostu spuszczą cię w kiblu, jak będziesz dla nich niedobry. Tak samo kontrahenci, jak będziesz dla nich niefajny, no to nie będą z tobą robić interesów, bo mają miliard alternatyw. Także o tym należy pamiętać, czyli trzy elementy uśmiechu. Jak to ćwiczyć? Bo to chcę zrobić tutaj zawsze praktycznie. Przed lustrem. Po prostu przed lustrem ćwicz świadomie, na przykład żegnając się z samym sobą, czyli wychodząc z domu, uśmiechnij się do lustra. Trochę może głupkowate, ale chodzi o stworzenie nawyku, żeby to było takie standardowe, że zawsze rano, jak siebie widzisz po raz pierwszy i jak siebie widzisz po raz ostatni, bo wychodzisz z domu, to luk w lustro i uśmiech. Oprócz tego, że stworzysz fajny nawyk, to wytworzysz trochę endorfin, hormonów szczęścia, bo też już wiemy z badań różnych, że nawet sztuczny uśmiech wyzwala hormony szczęścia, więc po trzecie, zyskasz też trochę dobrego nastroju, nawet sztucznym uśmiechem. Czyli po czwarte, z czasem okaże się, że ten sztuczny uśmiech już wcale nie jest sztuczny, bo stanie się twoim nawykiem i stanie się dla ciebie zupełnie normalne, że się po prostu uśmiechasz. Druga rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest sygnał do sprzedaży. Czyli gadasz z kimś, mówisz mu, to jest mój super turbo nowy Thermomix, 5 koła, fajny i on potrafi robić takie zupy. I robisz taką prezentację domową, bo wiem, że takie osoby tutaj też są. I pokazujesz ten Thermomix i pokazujesz, jak tam on robi tę zupę w 5 minut, super zupa cebulowa, mniam, jemy, zarąbiście, normalnie bajer. I ktoś mówi, kurde, genialne, genialny sprzęt. I dla ciebie to jest sygnał. Ty musisz mieć taki nadajnik na głowie, taki antenka, która wyłapuje sygnał do sprzedaży. Czyli jak oni mówią, kurczę, super, fajne, to jest to, to ty, twoim zadaniem jest teraz, uwaga, zamknąć się i skończyć prezentację i zacząć domykać. Czyli jak oni ci dają sygnał, że oni by już chcieli kupić, że to jest naprawdę fajne, to zagadaj, no, zapytaj, czyli co, to podpisujemy umowę jakąś, nie wiem, sprzedajemy, załatwiamy, organizujemy i tak dalej, i tak dalej. Taki musi być. I wtedy oni albo kupią, no albo powiedzą, że jeszcze nie są gotowi i wtedy możesz jechać dalej z prezentacją. To oznacza, że ten sygnał do sprzedaży wcale nie był tym prawdziwym sygnałem do sprzedaży, że ci się pomyliło. Ale lepiej błędnie tutaj próbować, niż nie próbować, bo widzisz, co jeżeli to jest faktycznie ten moment, że oni gotowi są podpisać tę umowę i kupić. A ty dalej gadasz. Teraz wam pokażę, jak robić ziemniaczki. Tutaj ziemniaczki, tak, tu, sru. A teraz wam pokażę, jak robić smoothie. Tu wrzucacie, patrzcie, te stalowe ostrza w ogóle, one 25 lat wytrzymują. Wrzucacie orzechy pekan, takie mocne, twarde, wielkie. Do tego banany, do tego masło orzechowe. Klikacie 11 sekund na dziewiątce, na dziewiątej sile. I za 11 sekund pyszne smoothie możecie pić zdrowo, smacznie, przyjemnie, bez dodatku cukru. A oni wtedy mówią, kurczę, fajne, no, to my się musimy zastanowić. My się musimy z tym przespać. Bo jak wiadomo, obiekcja to musi być jakaś fantastyczna kobieta, bo wszyscy chcą się z nią przespać. W każdym razie, suche strasznie, przepraszam, w każdym razie, jak to jest zatem, że oni nagle chcieli, najpierw chcieli, a potem już nie chcą. przecież ty wszystko im wyjaśniłeś, a ty musisz zrozumieć, że twoją osobą, jako twoją rolą, jako osoby sprzedającej produkt, nie jest wyjaśnić wszystko. Ty nie jesteś profesorem, nauczycielem. Twoją rolą jest wyjaśnić tyle, ile oni chcą wiedzieć, a nie wszystko. Jak ja pójdę do salonu samochodowego i oni mi zaczną tłumaczyć, jak chodzą tłoki, to jest duża szansa, że ja stamtąd z autem nie wyjdę. Bo będzie przegadane, to tak można nazwać, że to jest przegadane. Czyli jak nie umiesz wyłapywać sygnału do sprzedaży, to przegadasz i zniechęcisz. Czyli to może być paradoksalne, ale pamiętaj, odpowiedzią na pytanie, ile minut trwa dobra na przykład prezentacja, czy dobra opowieść sprzedawcy, ile minut trwa, odpowiedź zawsze brzmi, to zależy. To zależy od produktu, od sytuacji, tak naprawdę najbardziej od klienta. Czyli jeden klient jest gotowy w trzeciej minucie finalizować i twoim obowiązkiem jest zamknąć się wtedy i zacząć finalizować. A drugi klient potrzebuje półtorej godziny z tobą gadać, przespać się z tym i jeszcze raz godzinę z tobą pogadać na tak zwanym follow-upie czy drugim spotkaniu i dopiero kupi. Tak to po prostu jest, a ty masz mieć ten nadajnik. Natomiast rzadko się zdarza, że ludzie powiedzą za mało. Zazwyczaj się zdarza jednak, że powiedzą za dużo. Czyli gadają, ktoś już by chciał, już jest nakręcony, już kiwa głową, bo to są takie znaki. One są u każdego człowieka trochę inne, ale mniej więcej no, ktoś ci potakuje, ktoś właśnie widać, że kiwa tą głową, że mu się podoba, że używa słów ekscytujących, że o, fajne, to jest dobre. Innych, które używał niż te, które używał na początku. Czyli przez pierwsze dwie minuty, jak mu tłumaczyłeś, to on mówił, aha, dobra, no taki prawie martwy był, a nagle w siódmej minucie, jak ty coś powiedziałeś, to on zapaliły mu się oczy po prostu. O kurczę, super, fajne, dobre, to mi się podoba. I twoim zadaniem wtedy jest finalizacja. Żaden tam skrypt sprzedaży, że tobie mówili, że to powinno mieć ileś kroków, tam 8 etapów sprzedaży, rozwalanie obiekcji, potem coś tam. Nic z tych rzeczy. Żaden schemat sprzedaży nie działa w 100% przypadków. Każdy oznacza, że finalizacja jest w momencie, gdy klient jest gotowy na finalizację. Nawet jak żaden inny etap nie miał miejsca sprzedaży i tak dalej, finalizacja jest wtedy, jak klient chce. Czyli jak ty to widzisz, że kurczę, no nakręcił się, finalizujemy. I tyle. I nie ma takiej rzeczy, że bo nie wyjaśniłem mu wszystkich rzeczy świata, które miałem w planie mu wyjaśnić. Miałem skrypt taki, że opowiedzieć o tym, o tamtym. Widocznie go to nie obchodzi. Jeżeli dla niego wystarczającym powodem, żeby kupić ten Thermomix, jest to, że będzie zarąbista zupa, to niech kupi. I tyle, nie decyduj za klienta, co on jeszcze musi wiedzieć. On jak kupi, to się dowie też, jak robić smoothie i jak robić ziemniaczki, ale jeżeli zupa wystarczy, to niech wystarczy. Twoim obowiązkiem jest wtedy na bazie zupy zrobić sprzedaż. Czyli wyszukuj sygnał. Twoim ćwiczeniem, żeby to wyćwiczyć, jest tak naprawdę przy następnym, bo tego się chyba nie da ćwiczyć teoretycznie, następnym razem, jak będziesz spotykał się ze swoim klientem, po prostu wyczajaj świadomie, celowo, daj sobie misję, nawet przypomnienie przed spotkaniem, że podczas tego spotkania będę wyczajać sygnał do sprzedaży, sygnał zainteresowania. I już. I to nie jest aż taka trudna sztuka, to się może wydawać trudne na początku, ale pamiętaj, ludzie tworzą związki w swoim życiu. Co oznacza, że muszą umieć znaleźć sygnał zainteresowania. No bo tak się poznają ludzie. Kobieta z mężczyzną się poznają, że on coś tam patrzy, ona bawi się włosami i nagle oni już wiedzą, że warto się umówić. Więc my to mamy technicznie, jesteśmy uzbrojeni w takie narzędzia, to jest tylko kwestia, żeby zaaplikować je do procesu sprzedaży, czyli wyczajać, kiedy klient jest zainteresowany, a żeby się tego nauczyć, to po prostu zacznij, czyli przy najbliższym procesie sprzedaży rób to. Teraz kolejna rzecz, a propos przegadania trochę, ale teraz bardziej technicznie. Jedziesz do salonu samochodowego, masz kasę w reklamówce. Niektórzy się śmieją, ale naprawdę większość biznesmenów, jakich znam, jak niesie 50 czy 100 koła, to mają w jakiejś reklamówce, siateczce, w jakimś niepozornym miejscu, a nie wielki neseser z napisem dolary. Także idziesz gotowy kupić nowego Mercedesa i jedziesz na przykład autobusem, albo tam tramwajem, albo Uberem, no bo nie jedziesz samochodem, skoro zamierzasz wyjechać samochodem z salonu i widzisz, że dzielnica, w której jest ten salon czy komis samochodowy, obrzydliwa, wstrętna, wszędzie jacyś dziwni ludzie, sami faceci, nie wiadomo dlaczego, stoją przed domami, patrzą się dziwnie, ty podjeżdżasz, wychodzisz, salon w ogóle brudny, szyby niemyte 2 miesiące, wchodzisz i przychodzi, na początku nikt nie przychodzi, bo wszyscy mają to gdzieś, każdy sobie patrzy na komórkę i tak dalej, podłoga brudna, syf, błoto, W końcu przychodzi łaskawie jakiś sprzedawca w hawajskiej koszuli. Autentyk, hawajska koszula, on ci ma Mercedesa sprzedać. I jeszcze śmierdzi mu z gęby. Sorry za kolokwializm, no ale no tak może być, no. Śmierdzi mu z gęby, no gadać się nie da, bo zapomniał o Holsie. I kurczę, mógł być lokowanie produktu, nie odezwaliśmy się do Holsa, no ale trudno, to już macie reklamę za free. W każdym razie jedzie mu z gęby i zaczyna gadać, jeszcze gil mu taki leci z nosa, tu taki gil. Jaka jest szansa, że ty kupisz tam ten samochód? Prawdopodobnie dużo mniejsza, mimo że zobacz, ten samochód, dajmy na to, on tam stoi, on jest czysty, piękny, fantastyczny i w dobrej cenie, ale szansa, że go kupisz, jest znacznie mniejsza niż rano była. Dlaczego? Ponieważ my decydujemy o tym, czy coś kupić, nie tylko w oparciu o to, czym jest sam produkt, tylko w oparciu też o inne rzeczy. I to są tak zwane wskazówki peryferyczne, czyli one nie dotyczą centrum, nie dotyczą samego produktu, ale te peryferia, czyli właśnie tutaj dzielnica, ubiór sprzedawcy, to jak cię potraktują, to decyduje o tym, czy kupisz albo czy wrócisz, czyli czy kupisz ponownie. To są właśnie wskazówki peryferyczne, a centralne to są wskazówki, czyli takie dotyczące produktu, czyli ile ten samochód pali, jakie kolory ja mogę wybrać, ile ma cylindrów, jak ułożonych i tak dalej. Przy okazji, bo często ktoś pyta w komentarzach, ile Bentley ma, silnik W12 jest, nie V12, tylko W12, bo jest 12 cylindrów ustawione W. No dobra, więc to jest wskazówka akurat centralna, a propos Bentleya, jakby ktoś z Was sprzedawał kiedyś Bentleya. W każdym razie, czyli wskazówki centralne to są konkrety związane z tym. Czyli znowu, wracając do Thermomixa, wskazówki peryferyczne to jest, czy ta pani, która przyszła na domową prezentację, to jest elegancko ubrana, ma tam garsonkę, czyste buty i tak dalej, fajnie jest uczesana, czy ona w miły sposób się zwraca do potencjalnych kontrahentów, klientów, czy ona fajnie tłumaczy, czy ma charyzmę jakąś taką i tak dalej. To są wskazówki peryferyczne, bo żadna z tych rzeczy nie wpływa na jakość Thermomixa. A jednak każda z tych rzeczy wpływa na to, czy ty tego Thermomixa kupisz. A wskazówki centralne, no to jest centrum Thermomixa, czyli co on potrafi, jakie on robi zupki, ile on kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Zatem klienci potrzebują kierować się i jednym, i drugim. No i teraz pojawia się pytanie, kiedy, jakie wskazówki, na które zwracać baczniejszą uwagę? Odpowiedź brzmi, to zależy znowu od klienta. Zasada jest taka, oczywiście od niej są wyjątki, więc znowu, twoim zasadem jest rozmawiać z klientem i słuchać, co on do ciebie gada, o co on pyta. Wtedy będziesz wiedzieć, czy on pyta o peryferyczne, czy o centralne. Jak o centralne, to ty wtedy mówisz, że ten samochód ma 240 koni, 7,6 do setki na przykład i tak dalej. Jak peryferyczne, to panie, to ma moc, poczujesz wiatr we włosach. Czyli żadne konkrety, ale miłe uczucia, czyli peryferie takie, można powiedzieć. Ogólna zasada jest taka, że jak ktoś jest laikiem w danym temacie, czyli ja przychodzę do salonu samochodowego, jestem laikiem, to jest brutalny fakt. Ja poza tym, poza końmi, spalaniem, tam oczywiście jakimś wyposażeniem, to za wiele się nie znam. Czyli dla mnie mogą być ważniejsze wskazówki peryferyczne. Czyli mnie ten brudny salon samochodowy odstraszy bardziej niż pasjonata samochodów, który prawdopodobnie nawet w takim miejscu by kupił ten samochód jednak. Ponieważ ludzie, którzy się interesują tematem, są fachowcami, dla nich ważne są wskazówki centralne. Czyli jak ty jesteś fanem motoryzacji, czy przyjdzie Krzysztof Hołowczyc kupować samochód, to on chce wiedzieć moment obrotowy, ile newtonometrów, jakie przełożenie, przekładnie, napęd, wszystko. Milion pytań. I jak sprzedawca będzie miał brudne buty, to prawdopodobnie nie będzie to miało specjalnego znaczenia, jeżeli się obroni treścią, merytoryką. I to jest to. Czyli ja kiedyś nagrałem materiał o spółkach z o.o. Pierwsza wersja była w parku, w t-shircie z patyka kręciłem i to miało ileś tam wyświetleń, najprawdopodobniej od osób, które już prowadzą spółki z o.o. albo są na etapie zakładania. Jak nagrałem to samo w Bentleyu, w garniturze, profesjonalna kamera i tak dalej, wyświetleń jest dużo więcej, co oznacza, że dotarło dużo więcej laików tak zwanych, czyli ludzi, którzy naprawdę nie wiedzą nic w temacie spółki z o.o. i chcieli się dowiedzieć i dlatego oni musieli najpierw ocenić moją kompetencję przez to, czy jestem ładnie ubrany, czysty, czy gęba taka, jak trzeba, przynajmniej wystarczająca, czy jakoś wideo dobre, o w Bentleyu, no to pewnie wie. To jest dobre wtedy dla ludzi, którzy nie znają tematu, czyli oni nie wiedzą, czy warto założyć spółki z o.o. Ci prawnicy na przykład, albo którzy się tym zajmują, albo ludzie, którzy już mieli 5 spółek, oni też oglądali to wideo i dla nich to nie miało znaczenia, czy to była wersja ta nowsza, czy ta pierwotna. Oni chcieli słuchać treści. Także każdy z nas w jakiejś dziedzinie jest laikiem, w innej jest profesjonalistą i chodzi o to, żeby sprzedający umiał to wyczaić. Czyli wiadomo, jak ja idę kupić meble do Ikei na przykład, no to dla mnie tylko wskazówki peryferyczne są ważne, bo ja centralnych nie mam żadnych, po prostu nic o tym nie wiem i nawet nie chcę wiedzieć, więc jak jest miło, fajnie, sympatycznie i przede wszystkim szybko, to dobrze. A jak robi się długo, to ja już prawdopodobnie nie kupię. Także tak to wygląda. Natomiast przychodzi ktoś, kto się interesuje homestagingiem i tak dalej i on już widzi te połączenia tych kolorów, to się nie będzie zgadzać z tym, to nie będzie pasować, to będzie niefunkcjonalne i tak dalej, i tak dalej. I takiej osobie sprzedawca musi już tłumaczyć konkrety centralne. Czyli twoim zadaniem jest, rozmawiając z klientem, wyczaić, na ile on jest specjalistą w temacie. Im bardziej jest specjalistą, tym bardziej ty wchodzisz w konkrety, a im mniej on jest specjalistą, tym ważniejsze są inne rzeczy. Oznacza to tyle, że o peryferyczne wskazówki i tak trzeba dbać, bo zawsze się trzeba dobrze ubrać, fajnie pachnieć, to są bazowe rzeczy. Natomiast jak już klient między wierszami pokazał ci, że nie jest specjalistą w temacie, tylko chce kupić auto, bo mu się podoba, bo jest ładne, tak ja kupuję, o, ładne, fajne, miło wygląda, super, i nawet przyspiesza, to takiemu gościowi nie tłumaczysz wszystkich szczegółów, tylko mu tłumaczysz właśnie super przyspieszenie, będzie energia, będzie fajnie, będzie szacun na wsi, jak ludzie spojrzą na ten samochód i tak dalej, i tak dalej. To są wskazówki peryferyczne dla takiego eksperta od samochodów jak ja, idealne. A dla prawdziwego eksperta już nie. Więc o peryferyczne ogólnie zawsze trzeba dbać, natomiast jak już rozmawiasz z klientem, to pamiętaj, tym więcej szczegółów, im bardziej ktoś jest w temacie zaawansowany. Im bardziej ogólnie on gada, czyli im bardziej widać, że on się nie zna, tym bardziej ty też powinieneś ogólnie gadać, żeby sfinalizować proces sprzedaży, bo przerazisz go technikaliami. Jeżeli on ci ogólniki, czy to fajne, czy bezpieczne i tak dalej, a ty mu tam jedziesz z konkretami tam, jak to było testowane, jaki to ma siłę nacisku i tak dalej, to znowu przegadasz. Przegadasz i zniechęcisz klienta. Także o tym pamiętaj, czyli wskazówki centralne dla fachowców, peryferyczne dla niefachowców. Kolejna rzecz, o której już mówiłem w przypadku odcinka o budowie relacji. Nie mów klientowi, że nie ma racji. Przychodzi klient do twojego sklepu z koszulami, a ty mówisz, ja pierdzielę. Powiem ci, że słabe koszule do tej pory wybierałeś, ja ci pomogę. Ja czasem dostaję na Facebooka takie wiadomości, Maćku, zawaliłeś coś tym, źle ustawiłeś kamerę, albo nie dopasowałeś koszuli do garnituru, albo coś tam, ja ci mogę pomóc. Mówię, o kurczę, grubo. Gwałcona to jest podstawowa zasada sprzedaży. Nie możesz atakować klienta, nie wolno takich rzeczy robić. Nie wolno, tak się nie robi. I tak samo, to nawet jest do ekstremum. Zobacz, że dobre restauracje robią tak, że przychodzisz, nawet jak przychodzi cham, typowy cham, i on sam sobie wyciągnie z kieszeni, a są takie przypadki, wyciąga zdechłą muchę i wrzuca do zupy i potem, przepraszam, zupę tutaj, spójrzcie, mucha jest. To nawet jak kelnerka to widziała, to profesjonalizm dobrej restauracji będzie taki, że oni powiedzą, przepraszamy bardzo, tutaj nowa zupa. I oni wiedzą, że tracą, że dają się niejako oszukiwać, ale oni wiedzą, że tak trzeba, że to jest taki koszt marny w porównaniu do tego, co oni stracą, jak nie będą klientów traktować dobrze. Nawet nieraz nad wyraz dobrze. O tym należy pamiętać. Także nie możesz mówić klientowi, że nie ma racji. To jest klasyka fachowców, no nie? Przychodzi fachowiec, ja pierdzielę, ale tutaj ci gościu spartaczył, że szok. Tylko że on, mówiąc takie rzeczy, atakuje też ciebie, bo to ty wybrałeś poprzedniego gościa. I tyle. Mi się zdarzyło podjechać nie Mercedesem do salonu Mercedesa i usłyszeć, kurczę, co ty to? Pieniędzy nie masz? Oczywiście ja tu od razu usprawiedliwiam, żeby nie było. To był mój kolega, więc to nie była wina marki Mercedes. Po prostu kolega mi dosrał, ale faktem jest, że odeszła mi wtedy chęć na Mercedesy. Po prostu. Jakoś tak to działa. Także nie można tak podchodzić. Wtedy sobie robiliśmy jaja, więc to ogólnie był luz, ale wiem, że w niektórych branżach ludzie tak serio robią. autentycznie, zwłaszcza początkujący przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą. To się nawet zdarza w zwykłej relacji. Ludzie rozmawiają, jedna osoba opowiada swoją historię, a wiecie, bo coś tam się zdarzyło, takie coś i tak dalej. I miałem taki przypadek, że miałem taką kontrolę skarbową, przyszli oni, tacy bezczelni byli, ale jakoś ostatecznie się udało. I druga osoba, zamiast to potwierdzić, powiedzieć, o fajnie, to ona mówi, a to ja mam jeszcze lepsze. I zaczyna opowiadać swoją historię. Jakim prawem ty komuś mówisz, że twoje historie są lepsze niż jego? Czyli on się starał, włożył wysiłek, żeby zainteresować cię swoją historią, a ty mu wyjeżdżasz z takim tekstem, że w zasadzie to gówno warte było wszystko. Nie, nie, nie. Nie wolno takich rzeczy robić. Ani w relacjach prywatnych, ani biznesowych. Nie mówi się przyjaciołom, mężowi, żonie, że nie ma racji. No, mężowi, żonie to wiadomo, że to się nie da nie mówić, bo to są emocje. Prędzej czy później spięcie jest. Natomiast klientowi to już nie możesz powiedzieć, że coś zrobił źle, że podjął złe decyzje, że zawalił. Aleś to pan zrobił. Facet przyjeżdżał do mnie kiedyś naprawić pralkę. Przyjeżdża, naprawia pralkę. Autentyczna historia sprzed paru miesięcy. Mówi, panie, coś pan to za pralkę kupił. W ogóle takich pralek to się nie kupuje, to za drogie, one i tak nie wytrzymają. A co mnie to obchodziło? On to było od naprawiania pralki. Za chwilę było, panie, to jest ten system AdWash, że można dorzucać pranie w trakcie prania, założę się, że pan z tego ani razu nie skorzystał. I moja żona mówi na to, prawie za każdym razem jak wrzucam pranie, to potem mi się przypomina, że jeszcze z jakiejś skarpetki i dorzucam, więc korzystam na bieżąco. Aż gościowi było głupio, że jak to, nietrafiony strzał. Ale czemu, co to w ogóle jest za pomysł, że przychodzisz naprawiać pralkę do klienta i mówisz mu, że wybrał złą pralkę. Jak ona już tam stoi, on już ją kupił, on już nic nie może z tym zrobić. Co innego, jak on by był w sklepie i zastanawia się, czy kupić tamtą, czy nie, i ty masz lepszy pomysł, to możesz mu zasugerować. Ale jak już kupił, wydał pieniądze, postawił, to jest absurd. Nie robi się takich rzeczy. Oczywiście my ostatnio zrobiliśmy taki numer na mojej siłowni, pozdrawiam Radka. Radek zapytał, czy dobrze zrobił, że kupił pralko-suszarkę zamiast osobno pralkę i suszarkę. I wszyscy, którzy byli wtedy na treningu, powiedzieli, Radek, ale żeś to zawalił. Bez sensu, do pralko-suszarki to nie, to jest słabe, to i słabo pierze, i słabo suszy, trzeba osobno pralkę, osobno suszarkę. Chamskie, nieprofesjonalne, jakbym był sprzedawcą suszarek czy pralko-suszarek, bym tak w życiu nie zrobił, no ale no jak mogłem nie dojechać Radka, zwłaszcza, że inni zaczęli pierwsi, także jeszcze raz Radku, jak się zastanawiasz, tak to był błąd, zawaliłeś, jeszcze trzeba będzie kiedyś wyskoczyć z dodatkowej kasy na osobną suszarkę. Okej, ale już tak na serio mówiąc, nie robimy takich rzeczy i nie gadamy klientowi, że nie ma racji. Co jeszcze? Wspólny wróg. Warto mieć z klientem wspólnego wroga. Tylko to musi być wspólny wróg, który jest bezpieczny. Na przykład, bezpieczny wspólny wróg to jest, że ja bym teraz powiedział, że no jest jakaś duża przebudowa drogi przy Częstochowie, która trwa zadziwiająco długo, zadziwiająco wolno idzie i zadziwiające jest, że wymyślili, że 100 km trzeba naraz przebudowywać. Czyli no to jest klasyka polityki. Wiadomo, politycy jak się biorą za organizację i tak dalej, to musi wyjść źle. Widzisz, w ten sposób prawdopodobnie zaskarbiłem sobie twoją sympatię, bo wjechałem na polityków. To jest bezpieczny wspólny wróg. Jest 99,9% szans, że jak wjadę na polityków, to ty też ich nie lubisz. Czyli to jest naprawdę bezpieczne. Nie ryzykowałbym zatem wjeżdżania na konkretnych polityków. Czyli teraz bym sobie wybrał partię i bym powiedział, wiecie co, no ci goście z PO, to oni to zawalają. I zaraz ktoś, kto jest fanem PO, nienawidzi PiSu, spięcie. Więc ja dodaję uczciwie, że co do zasady nie lubię jednych i drugich, bo tak w sumie jest. I w zasadzie trzecich i czwartych też. W każdym razie to jest bezpieczny wspólny wróg. Bezpiecznym wspólnym wrogiem dla mnie jest branża farmaceutyczna, ponieważ uważam, że oni nas dymają bez kremu, wmawiając nam jakieś choroby, albo wmawiając rozwiązania, czyli że niektóre choroby są prawdziwe, ale oni mają rozwiązania, które niczego nie rozwiązują i tak dalej, a jak podważysz to, co oni mówią, to oni cię jeszcze do sądu podają, czy odbiorą ci prawo wykonywania zawodu, jak ostatnio doktorowi, już nie doktorowi, Hubertowi Czerniakowi, za to, że no trochę wie więcej niż przeciętny lekarz, Także tak to wygląda. I widzisz, ja wchodząc na branżę farmaceutyczną, to jest też dość bezpieczny wspólny wróg, bo większość ludzi zdaje sobie sprawę, że te korporacje mają potężną władzę i że często robią leki, które mają substancje kancerogenne. To już wiemy, to kiedyś była teoria spiskowa, teraz już wiemy to na 100%, bo to zostało udowodnione choćby przy niedawnym testowaniu leków na cukrzycę, które bierze cały świat, dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. Okazało się, że ktoś tam celowo dodaje substancje kancerogenne. Dla mnie to nie była żadna niespodzianka, dla niektórych ludzi to jest wielki szok, no ale jak ta sama firma produkuje farmaceutyki co żywność, no bo przecież firma Bayer posiada firmę Monsanto, no to nie może, to FBI dawno temu mówiło, że jak chcesz znaleźć zabójcę, to follow the money, czyli po prostu szukaj, gdzie są pieniądze, kto na tym najwięcej zyska, to jest właśnie zabójca. I to dokładnie tak jest, jeżeli ta sama firma robi żywność i leki, no to chyba jest logiczne, że to nie ma prawa być etycznym biznesem wtedy. No nie ma takiej opcji, żeby ta żywność była zdrowa i nie generowała sprzedaży na farmaceutyki. No absurd, po prostu absurd. Także to są wiadome rzeczy, czyli wspólny wróg. Bezpieczny wróg to też oznacza, że ja nie szukam z kimś wrogów, którzy na tym ucierpią. No bo widzisz, to, że ja se pogadam z tobą o politykach złych, to nie spowoduje nagle, że jakiś polityk przez to jeszcze bardziej go ludzie będą nie lubić. Nie, już go ludzie nie lubią. Więc to nic nie zmienia. Natomiast gdybym się z tobą spotkał i wiedziałbym, że nie lubisz Hermana, i ja też nie lubię Hermana, bo Herman wszystkich poucza albo wszystkim mówi, że nie mają racji, to ja mimo to nie zacznę z tobą gadać o Hermanie, że wiesz, no ten Herman to jest taki głupek, no on taki wredny zawsze i tak dalej. Nie poruszę z tobą tego tematu. Dlaczego? Ponieważ Herman na tym realnie straci. Herman to jest nasz znajomy. Więc nie chcę podburzać nienawiści wobec Hermana, który jest fizycznie w naszym pobliżu od czasu do czasu, czyli jeszcze bardziej byśmy się nakręcili, żeby go nie lubić przez to. To jest dla mnie niebezpieczny wspólny wróg. Nie chodzi tylko o to, co jest oczywiste, że prędzej czy później Herman by się dowiedział, że go obgadujemy. A to jest mega słabe. Nie tylko w biznesie, choć w biznesie to już jest w ogóle niedopuszczalne. Ale to jest też mega słabe w relacjach prywatnych, że ty obgadujesz ludzi. Trzeba umieć zamknąć twarz na kłódkę. Po prostu. Tak to działa. I jak masz pozytywne o kimś zdanie, to je głoś na lewo i prawo, a jak masz negatywne, to powiedz, no nie wiem, w sumie sam, a ja nie wiem. Ktoś się spyta, co ty sądzisz o tym Hermanie? Ja mówię, nie wiem, w sumie nie mam aż takiego zdania o Hermanie. I tyle. Także to jest właśnie podejście, które tutaj krzewimy. I ponadto, nawet jak Herman by się nigdy miał nie dowiedzieć, to bez sensu i niefajne jest, nawet z osobistego, psychologicznego i duchowego punktu widzenia, żeby nakręcać ludzi negatywnie na innych ludzi. Lepiej mieć bezpiecznych, nieosiągalnych wspólnych wrogów. Czyli nie wiem, możesz wymyślić Putina. No Putin ani nie ucierpi na tym, że my go tutaj będziemy jechać, albo Koreę Północną. To są bezpieczni wspólni wrogowie, więc poszukaj w rozmowie albo zastanów się, i to jest twoje ćwiczenie na teraz, żeby na kartce wypisać, kto może być wspólnym wrogiem twoim i twojego klienta. I samo gadanie o tym zwiększy głębokość waszej relacji, czyli zwiększy prawdopodobieństwo domknięcia kontraktu. Tak to po prostu działa. To może być dziwne dla niektórych, że gadanie o tym, że politycy to złodzieje, może zwiększyć szansę na sprzedaż Thermomixa. Ale prawda jest taka, że dokładnie tak jest. Tak, bo sprzedaż to tak naprawdę nie jest sprzedaż. To jest budowa zaufania w dzisiejszych czasach. Więc im bardziej się sobie ufacie, czyli im bardziej jesteście podobni do siebie, w im większej ilości rzeczy się zgadzacie, tym lepiej. Czyli przy okazji to nas przenosi do kolejnej techniki. Szukaj punktów zgody, a nie niezgody. Przychodzi do mnie facet i mówi, albo robię wywiad ze Sławomirem Mencenem, fantastyczny wywiad i fantastyczny gość. I robiłem research do tego wywiadu i wiem, że gość ma sklep myśliwski. Czyli to jest coś, co jest kompletnie sprzeczne z czymś, co ja propaguję. Tak naprawdę uważam, że większość myśliwych powinna z dnia na dzień zrezygnować, bo na, nie wiem, 40 tysięcy polskich myśliwych uważam 1000 do 2000 jako tych potrzebnych z jednej strony i z drugiej zdrowych psychicznie. Reszta to uważam, że świry, którzy powinni się iść leczyć u psychiatry, bo to jest coś, trzeba mieć z głową, żeby robić niektóre z rzeczy, które oni robią. Mówię niektóre, bo tak jak mówię, no, bez myśliwych to też nie wiem, czy nasza sytuacja by przetrwała, natomiast no, widzę to po większości, bo siedzę w temacie obrony praw zwierząt i widzę, że większość tych ludzi robi rzeczy jakieś chore psychicznie, wypuszczają, hodują sobie zająca, potem go wypuszczają i go gonią ze strzelbą. No kto zdrowy psychicznie robi takie rzeczy? To się trzeba puknąć w łeb, po prostu do psychiatry trzeba iść i się leczyć. Więc z tą oto tyradą moralizatorską. Teraz tak, jak robię research, to wiem, że nie będę gadać o rzeczach, w których się na przykład z kimś nie zgadzam, bo ja bym w życiu nie otworzył sklepu myśliwskiego, bo nie chcę zaopatrywać myśliwych. Wiesz, co ja bym zrobił? Ja może bym otworzył sklep z żywnością wegańską, roślinną. No i teraz w związku z tym, co ja robię jako przedsiębiorca, nie gadam o takich rzeczach. Czyli jak ty, ktoś z was, nie wiem, wiem, że z kimś z was się spotkam i uwielbiasz krwiste steki, uwielbiasz, wręcz jak czujesz smak krwi, która ci tu spływa wręcz po podniebieniu. I ja wiem, że jutro mamy spotkanie, to ja nie będę gadać o jedzeniu. Po prostu nie będę poruszać tych tematów, bo to nie są nasze punkty wspólne. A przecież my nie jesteśmy w stanie zgadzać się we wszystkim. To nie ma takiej opcji. Nie ma takiej możliwości, zwłaszcza, że widzisz. Nawet ja w tym formacie, gdzie co tydzień jest odcinek godzinny, to jest 4 godziny gadania w miesiącu, to nie ma szans, że ktoś, kto regularnie ogląda ten program, żeby się ze mną zgadzał we wszystkim. To jest technicznie niemożliwe. Ale właśnie dobre współżycie społeczne polega na tym, że ja, będąc osobą mimo wszystko, wbrew pozorom, nie chorą psychicznie, jestem w stanie uwielbiać ludzi, z którymi się nie zgadzam. W jednych rzeczach. Czyli na przykład ja się ze Sławomirem Mencenem nie zgadzam w podejściu do myśliwstwa, bo on ich zaopatruje. Ja uważam, że należałoby to wręcz zdelegalizować. Nie zgadzamy się w tym. A w innych rzeczach, których jest większość, bo zawsze jest większość rzeczy, w których się zgodzisz z ludźmi, to w większości tych rzeczy tak bardzo się zgadzamy, że uwielbiam gościa. Po prostu uwielbiam gadać, jak on gada o podatkach, o rozwiązaniach gospodarczych. Fantastyczny człowiek. Polecam każdemu. I tyle. To jest to. Takie proste. A czemu tak wielu ludzi, jak się w czymś nie zgadzają, to zaczynają walczyć z tymi innymi? Kurczę, no. Z tym się nie zgadzam. To go trzeba zwalczać. No. Jeżeli on robi coś nieetycznego, to może i tak, ale jak ktoś ma po prostu inne podejście do życia, nie wiem, ktoś lubi to, ktoś lubi tamto, ktoś lubi piłkę, ktoś lubi coś innego. Widzisz, ludzie nawet walczą o to właśnie, że ktoś lubi piłkę, no nie? A drugi mu mówi, a to jest bez sensu, 22 chłopa biega za tym i tak dalej, głupota, marnujecie czas oglądając takie rzeczy. No nie wiem, no jak komuś się podoba, to widocznie nie marnuje. W każdym razie, cudowny świat to nie jest taki, w którym wszyscy myślą to samo i uważają to samo. Wiem, że to brzmi dziwnie z mojej perspektywy, ale no, cudowny świat to pewnie to nie jest taki świat, w którym wszyscy są weganami, mimo że ja jestem. Tylko właśnie cudowny świat dla mnie to jest taki, w którym ludzie potrafią uszanować swoją różnorodność. Czyli na przykład mimo tej mojej tyrady moralizatorskiej, to prawda jest taka, że ja se tu gadam, ale prawda jest taka, że jakbym miał dziś iść na kawę z myśliwym i mielibyśmy wspólny temat, to ja bym zostawił temat zwierząt w tym wypadku i oczywiście miałbym w duchu, że mi się to nie podoba, ale bez problemu byśmy się dogadali, przebilibyśmy piątkę, skupiając się na tym, co nas łączy. I to jest orędzie do narodu. Skupiajmy się na tym, co nas łączy i się okaże, że zawsze się możemy dogadać, obojętnie ile rzeczy by nas nie dzieliło. Czyli pamiętaj, szukaj punktów wspólnych. Niektórzy to mają z automatu, a niektórzy muszą się tego nauczyć, czyli zawsze z automatu widzą różnice i muszą się trochę świadomie wysilić, żeby widzieć podobieństwa. To jest nasze zadanie, żeby widzieć podobieństwa, nawet jeżeli potrzebujesz się na tym dodatkowo skupić. Kolejna rzecz, gwarancja. Dawaj ludziom gwarancję. Wielu ludzi nie wie, że jak kupują coś przez internet i nie biorą faktury na firmę, to mają 14 dni do zwrotu. Możesz to nagłaśniać zatem, że, ale nie mów, że to ustawowe, tylko w ogóle mów, że u nas kupujesz, to masz 14 dni na zwrot. Ale możesz to nawet poszerzyć, co ci polecam. Czyli nawet jak klient jest klientem firmowym, kupuje na fakturę, czyli on już nie ma prawa zwrotu, moim zdaniem i tak warto, żebyś mu to prawo dawał. Czy kupił, zgłasza się i możesz napisać, wprawdzie wiemy, że zgodnie z prawem nie ma tego prawa zwrotu ustawowego, ale jednak chcemy wyjść Tobie naprzeciw, no i jak najbardziej, nie ma problemu, daj numer konta do zwrotu, zwrócimy. I tyle, takie proste, takie fajne. Albo jak klient się zgłosi w 15 dniu, to też zwracasz. Albo dajesz dodatkowe gwarancje, których nie ma w żadnej ustawie. Czyli na przykład, jak ja robię kursy językowe w instytutlingwistyki.pl, zapraszam, to mamy tam dwie gwarancje. Jedna to jest gwarancja satysfakcji, czyli że ktoś wchodzi i ma 30 dni. W ciągu 30 dni, jak mu się nie podoba, albo nawet mu się zmieni sytuacja życiowa, bo zepsuła mu się pralka, suszarka, co jest możliwe, to prosi o zwrot kasy i zwracamy. I tyle. 30 dni na to. Bez pytań, czasem z pytaniami, bo my chcemy też mieć informację zwrotną, żeby coś ulepszyć. Natomiast ogólnie bez marudzenia z naszej strony, zawsze bez problemu, 30 dni i tyle. I wiesz co? I taką gwarancję zawsze bierze 1-2% ludzi w prawie każdej branży. Jak jest 10%, to znaczy, że z produktem coś jest bardzo nie tak. A sprzedaż wzrasta o 50%. Znowu, mniej lub więcej w zależności od branży, ale praktycznie nie ma szans, żeby popłynąć na tej gwarancji, z wyjątkiem produktu kompletnie masowego. Bo może pamiętasz, że przed paroma laty Lidl zrobił taką promocję, że jak ci produkt nie pasuje, to możesz dowolną ilość zwrócić i oni ci dają nowy. I ludzie oczywiście znowu, jakieś Janusze się pojawili, co wychodzili na parking, przelewali 90% do swoich butelek i wracali i mówili, nie podobało nam się te wszystkie produkty za 1500 zł, prosimy o nowe. I się okazało, że promocja została przerwana przed czasem, no bo Lidl straciłby na tym kupę kasy, a Januszowanie nie zadziałało. Także, no tylko, że widzisz, no to jest już kwestia tego, jak ludzie do tego podchodzą, no czyli, że iluś głupków się zdarzyło i tyle, a to jest patologia, no nie? Normalnie ludzie tak nie robią chyba. Natomiast jak masz nie mainstreamowe produkty dla wszystkich, to spokojnie możesz dawać gwarancję. My jeszcze mamy drugą gwarancję, że jak ktoś u nas uczy się na przykład angielskiego i w ciągu pół roku po przerobieniu naszego kursu podejdzie do egzaminu FCE językowego i go nie zda od razu za pierwszym razem, to mu zwracamy całość kursu, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś nie zdał takiego egzaminu. Jak pytasz, czy ile takich gwarancji już wypłaciliśmy, ani jednej. Póki co przynajmniej i mam nadzieję, że jej nie wypłacimy, bo jest to chyba dobrze zorganizowane. Czyli widzisz, to jest gwarancja efektu. Ktoś mógłby się bać, że klient cię oszuka, że on powie, że nie ma efektu, że coś tam, ale tak naprawdę to są tak unikalne gwarancje, że twoja konkurencja wysiada w przedbiegach. Także klasyczna gwarancja satysfakcji, może gwarancja Kia, jak daje 7-letnią gwarancję, to robi wrażenie. To daje do myślenia, jak 7 lat. 7 lat? Jak można dawać 7 lat na auto, jak teraz się robi takie auta, co się po 3 latach rozpadają? Przecież to ja miałem A-klasę, jak była kupiona nowa, to w ciągu 5 lat to tam się rozpadło wszystko, co się mogło rozpaść w samochodzie, łącznie z tym, że bak tak zardzewiał, w 5 roku to było, że paliwo ciekło i mogło to wybuchnąć na stacji benzynowej. Mój kolega E-klasa w 3 roku na dzień przed końcem gwarancji się zorientował, że bagażnik mu zardzewiał i na szczęście zdążył wtedy jeszcze zadzwonić, domknąć formalności, dzień później byłoby za późno. Także, a Kia przychodzi i mówi 7 lat. Szok. To daje do myślenia. Są tacy mechanicy samochodowi, którzy mówią, że u mnie naprawa jest gwarantowana, co oznacza, że jak naprawię i się zepsuje, przyjeżdżę z powrotem, robię za darmo. Teoretycznie każdy tak powinien, ale mało który mówi oficjalnie wprost na początku, że tak robi. I już, i to jest fajne. To powoduje większe zaufanie. Także gwarancje satysfakcji zdecydowanie na plus. Kolejna rzecz, prawo Napoleona Hilla, tak zwane, które oznacza, że dajesz ludziom więcej niż oni oczekują. Czyli po prostu, oni się spodziewają, że dostaną X, a dostaną X plus jeszcze coś. My na przykład jak robiliśmy szkolenia kiedyś multimedialne i zapowiadaliśmy, że to szkolenie ma 100 modułów, to zazwyczaj się potem okazywało, że ma 107 albo 115 i dodatkową serię pytań i odpowiedzi albo jakieś jeszcze coś. Czyli po prostu niespodziewanki. To jest to, że przyjeżdżasz do hotelu i możesz mieć na przykład wino albo ustawione te łabędzie z ręczników i tak dalej, albo coś dodatkowego jeszcze, albo voucher na spa, albo zniżkę. Coś, no zniżka to tam jeszcze bardziej zajeżdża reklamą, ale jak masz takie rzeczy, że rzeczywiście coś dodatkowego, czego nikt by się nie spodziewał. Albo często w dobrych restauracjach to masz, nie, że zamówiłeś posiłek, ale oni przedtem ci jeszcze przynoszą jakieś fajne przekąski, których nikt nie zamawiał, ale są fajne, dobre i miłe. Także pomyśl nad tym, co możesz dać więcej swojemu klientowi. I to zrób za chwilę w formie ćwiczenia, czyli na kartce zastanów się, czego twój klient się nie spodziewa, a możesz mu to dać. Przy okazji, bo mówiłem o salonach Mercedesa, jak kupujesz Mercedesa z salonu, no to otwierasz bagażnik i tam masz taki wielki szampan, no chyba 5 litrów bodajże. Ciężko w ogóle takiego szampana kupić, albo 3 litry. Ja swoich szampanów, które miałem z Mercedesów, nie mam już, zutylizowały się, ale mój kolega Kacper do dziś trzyma jeden taki szampan, z tego co kojarzę, także wpadaj do nas, może na następnej konferencji odpalimy. W każdym razie to jest fajne, nikt się tego nie spodziewa, znaczy teraz to już wszyscy się tego spodziewają, którzy oglądają, więc drodzy mercedesowcy, musicie wymyślić coś nowego. W każdym razie to jest fajne. Mój inny kolega, który kupił Porsche Panamerę, dostał później telefon za 3-4 miesiące. Słuchaj, kolego, kupiłeś u nas Panamerę, wczasy robimy na Majorce za miesiąc. Jedziesz? W wpadaj, płacimy za ciebie. Szok w ogóle. I się okazało, że posiadacze Porszaków polecieli razem na Majorkę za darmo praktycznie. To jest dopiero mega dobre. To ten szampan to jest przy tym nic. Sorry, ale teraz Mercedes musi wysyłać ludzi do Singapuru, żeby to przebić. W każdym razie to są takie rzeczy. Oczywiście to wszystko zależy od branży, jaką masz marżę, na ile sobie możesz pozwolić. Czasem to są drobiazgi, ale możesz jednak zamówić te, nie wiem, no te wegańskie oczywiście krówki, które ludziom dasz. No, to wszystko zależy od ciebie, chociaż takie dupsy typu cukiereczki i tak dalej, długopisy, to raczej moim zdaniem jest mega słabe. Dużo lepsze to jest coś, co naprawdę komuś się do czegoś może przydać. Więc pomyśl nad tym. Jakieś wino, którego nikt w Polsce nie zna, bo je będziesz sprowadzać, może się okazać, że jest pyszne, kosztuje 10 zeta, ale na przykład jest bardzo dobre. I tyle. Pozdrawiam wszystkich, którzy tak jak ja lubią kadarkę. 9,99 na stacji Amic Oil. Szaleństwo. Dobra, czy prawo Napoleona Hilla, które nas przenosi do zasady prościej, szybciej, lepiej. Czyli proces zakupowy powinien być tak prosty, jak się tylko da. Im mniej pól masz na przykład w sklepie internetowym, tym lepiej. Nawet Richard Branson o tym mówił, żeby usuwać pole kod rabatowy. My nad tym ostatnio pracowaliśmy w naszych sklepach, na przykład na ekspertia.com.pl, w wydawnictwie. Mieliśmy kod rabatowy, mam nadzieję, że już go nie mamy. W każdym razie to jest to. Im mniej pól, tym lepiej. My kiedyś mieliśmy paradoks taki, że mieliśmy, że nawet jak ktoś kupował e-booka od nas, to i tak musiał podać adres. To za bezsens w ogóle, bo wiadomo, no to była komplikacja informatyczna, że ktoś musiał napisać skrypt, że jak jest e-book, to skrypt wywala pole adres i tak dalej. Ale i tak było warto to zrobić, bo sprzedaż rośnie, jak klient ma prościej. Okazuje się, że klient nawet rzadziej kupi, jeżeli on musi scrollować, czyli przesuwać ekran do przycisku kup teraz. Czyli że jak on wchodzi na Twoją ofertę i nie ma od razu możliwości kupna, bo nie widzi przycisku, bo musi zjeżdżać niżej, to już jest parę procent mniej sprzedaży. Szok. Kto by pomyślał? A jednak faktycznie tak jest. Także proces sprzedażowy musi być dla Twojego klienta makabrycznie prosty. Jak najłatwiejsze formularze, jak najmniej dokumentów, papierologii i tak dalej. Zastanów się teraz z kartką i długopisem, jak możesz Twojemu klientowi wszystko uprościć. Czy możesz jakoś, nie wiem, jak masz jednocześnie klienci kupują u Ciebie najczęściej na raty, to czy Ty możesz zrobić to tak, żeby oni wypełnili tylko formularz ratalny, a Ty sobie już sam albo jakaś asystentka wypisze już wszystkie te dane do innych umów sprzedaży, żeby klient nie musiał już niczego dotykać dodatkowo i tylko się podpisać na koniec. Czy być może większość z tych danych już może mieć wypisanych w tych umowach, bo Ty je pobierzesz na przykład z jakiegoś KRS-u albo skądś tam, albo wcześniej go poprosisz, żeby SMS-em wysłał. Jak to wszystko można uprościć dla klienta, żeby to było mega fajne, mega proste, mega sympatyczne. Taka prosta zasada, a jednak działa. Także zastanów się teraz, jak możesz klientowi uprościć życie. Zastanów się z kartką i długopisem, a nie tylko w głowie. Kolejna rzecz. Efekt pierwszeństwa i świeżości. Wiemy z psychologii, że ludzie najbardziej zapamiętują to, co jest na początku i to, co jest na końcu. Czyli dlatego właśnie seriale się zazwyczaj kończą jakąś rzeczą niedokończoną, żebyś Ty chciał obejrzeć kolejny odcinek, taką szokującą, bo Ty to wtedy pamiętasz i Cię to tam drąży od środka. Kurczę no, teraz muszę obejrzeć kolejny odcinek. Okazuje się, jest kilka zasad, kiedy ważniejszy jest efekt pierwszeństwa i świeżości. Nie ma to takiego znaczenia, tak można powiedzieć w skrócie, że jak ludzie mają decydować, na przykład jest dwóch kandydatów na prezydenta i mówi kandydat A, potem kandydat B i ludzie od razu mają wybierać, to częściej zadziała efekt świeżości, czyli to, co jest świeże. Czyli kandydat B był tuż przed chwilą, to na niego głosujemy. Jak nie wierzysz, że tak to działa, zobacz sobie programy typu Mam Talent i zobaczysz, że w prawie połowie przypadków, jak jest 8 kandydatów, to wygrywa ten 8. Ponieważ jest 8 kandydatów, pokazują swoje tam talenty i ludzie głosują zaraz po tym. To by był szok, jakbyśmy uderzyli w usługi pogrzebowe. Od razu by nam kompleksowy serwis załatwili. W każdym razie, ósmy kandydat wygrywa w połowie przypadków, więc to już nie jest przypadek statystyczny. Ja mam nawet teorię spiskową, że oni kandydatów, którzy chcą, żeby wygrali, ustawiają jako pozycja numer 8, bo tam jest największa szansa na wygraną. Tak to po prostu jest. Ludzie pamiętają ostatniego kandydata najbardziej. Natomiast, gdy czas do wyborów jest dłuższy, czyli dwóch kandydatów gada teraz, ale wybory są za miesiąc, to bardziej ludzie zapamiętają tego pierwszego. To są detale. Najważniejsze dla nas jest to, żeby najważniejsze rzeczy mówić na początku i na końcu Twojego przekazu, a na przykład zalety konkurencji albo wady Twojego produktu wrzucać w środek, bo to ludzie zapamiętują najmniej. Czyli możesz uczciwie powiedzieć o niedoskonałościach Twojego produktu, na przykład, że jest drogi, albo że nie jest dobry do tego i tego, ale i tu dojeżdżasz z pozytywnymi rzeczami. Czyli najgorsze rzeczy w środek, tak samo jak ktoś z Was się ubiega o pracę, to tak samo robi tę kanapkę, czyli dobre rzeczy na początku, na końcu, a w środek te wady. I jeszcze jedna rzecz, trochę odjeżdżam od tematu, ale też to jest ważne. Jak się daje komuś informację zwrotną, na przykład współpracownikowi, wspólnikowi, klientowi, komukolwiek, to nie róbcie tej kanapki, bo to jest klasyka gatunku, że ludzie dają informację zwrotną, czyli feedback w postaci kanapki. Czyli słuchaj, bardzo mi się podobało to, co zrobiłeś tu i tu. Popracuj proszę nad tym i nad tym, bo to było słabe, ale ogólnie to całkiem nieźle. Tak się tego nie robi. Mimo że tak jest milej, to wtedy ten ktoś nie zapamięta tego, co jest najważniejsze w tym, czyli co ma zmienić. Więc feedback, informację zwrotną zawsze należy kończyć tym, co jest do zmiany. Czyli zaczynasz od tego, co jest dobre i kończysz tym, co było niedobre i do zmiany. Inaczej nie zadziała. Także, ale to taka dygresja. Także pamiętając efekt pierwszeństwa i świeżości, mów zawsze o najważniejszych, najbardziej pozytywnych, fajnych rzeczach na początku i na końcu, a w środek wrzucaj te najmniej istotne lub najgorsze, najtrudniejsze i tak dalej. Co dalej? Pacing. Pacing mailowy i telefoniczny i tak dalej. Pacing to jest po prostu dopasowanie. Czyli dostajesz maila, ile kosztuje Wasz kurs? Znak zapytania M. Kropka. To Twoim zadaniem jest, i wszystko z małych liter, bez polskich znaków. Twoim zadaniem jest odpisać tak samo, czyli dzień dobry, 597 zł. K. I czy to będzie nieprofesjonalne? Wręcz przeciwnie, to będzie bardzo profesjonalne, bo Ty się do kogoś dopasowujesz. Jak ktoś Ci pisze maila wszystko dużymi literami, to też mu możesz odpisać dużymi literami. Jak ktoś Ci pisze maila, gdzie ma 15 linijek, ale wszystkie razem zbite, to Ty mu też odpisuj w zbitych linijkach. A jak ktoś Ci pisze w akapitach, czyli widzisz, że dobra, jest jeden akapit, linijka przerwy, drugi akapit, linijka przerwy, to tak samo mu odpisuj. Jak ktoś Ci pisze ładną polszczyzną, same polskie znaki, wszystko od dużej litery, nowe zdania i tak dalej, też tak odpisz. Jak ktoś pisze bez żadnych przecinków, bez żadnych znaków, też tak odpisz. Jak ktoś Ci pisze bardzo formalnego maila, że dzień dobry, chciałem Państwa bardzo serdecznie zapytać, czy istniałaby być może możliwość taka, aby... Odpisz podobnie. Witam serdecznie, dziękuję bardzo za zainteresowanie, cieszę się, że coś i jedziesz. A jak ktoś Ci napisze, cześć chłopaki, może byście nagrali odcinek o tym i o tym. No hejka, nie głupi pomysł, piszemy to na listę. Czyli po prostu no, gadasz z ludźmi w taki sposób, jakimi oni ludźmi są. To jest właśnie pacing, dopasowanie. Przez telefon się robi dokładnie to samo. Czyli słuchasz, czy ktoś gada cześć, czy elo mordo. Jak ktoś z Was, to się może wydawać śmieszne, ale jak ktoś z Was handluje samochodami, no to wiesz, jak w tej branży jest. To się nie robi tak, że dzwonisz do gościa, pytać o części, mówisz dzień dobry, witam serdecznie, tylko no hejka, cześć, słuchaj, powiedz mi, masz taką część do W124? I nie ma znaczenia, że Ty jesteś obcym typem i on Cię nie zna. To jest dla niego naturalne środowisko zazwyczaj. I tak się tam gada. I ktoś się może zaszokować. Jak to? Tak? Nieprofesjonalne. No ale tak jest. Więc chodzi o to, żeby się umieć dopasować. A w niektórych środowiskach trzeba mieć kij w dupę. To dostałem maila ostatnio od jednego z Was, kto był jako obsługa na konferencji lekarzy. Było 800 osób chyba, czy ileś tam. I ten ktoś mi napisał. Ja nie wiem, czy tak było naprawdę, bo mnie tam nie było, ale ten ktoś, kogo pozdrawiam, napisał, że to było nie do wytrzymania, że po prostu każdy, kto tam był prelegentem, wychodził na środek i robił jeden wielki pean dla samego siebie. Jaki to jest genialny, co on to osiągnął i tak dalej, a bardzo mało merytoryki. I to mówiła osoba z zewnątrz, więc chyba był w stanie to tak ocenić. W każdym razie, ale no właśnie, jak ja bym gdzieś tam pojechał, no to pewnie też przybrałbym bardziej oficjalne słownictwo i tak dalej, czyli po prostu pacing. Natomiast w mailach to jest pierwsza rzecz, gdzie to możesz najłatwiej zastosować, czyli dopasowywać litery, słowa klucze na przykład, bo to jest też ważne, że niektórzy często mówią generalnie i Ty wtedy do nich też mów generalnie. Słuchaj, generalnie to jest tak, że i jedziesz. Ktoś inny często kończy zdanie mówiąc, no nie? To Ty też zacznij tak mówić na czas procesu sprzedaży, że tak powiem. Ktoś inny mówi, że coś jest fajne, fantastyczne, ktoś inny tak nie mówi, używa innych słów. Czyli słowa klucze to są słowa, które otwierają, można powiedzieć, danego człowieka, które on używa często. I Ty możesz zrobić pacing do tych słów kluczy, czyli się do nich po prostu dostosować. Kolejna i przedostatnia rzecz, unikalna cecha produktu. Czy Twój produkt ma coś unikalnego? Albo Twój serwis, można powiedzieć, bo czasem Twój produkt nie może mieć czegoś unikalnego, bo sprzedajesz Thermomixa, czyli wszyscy inni sprzedawcy Thermomixów też sprzedają Thermomixa, czyli masz to samo. Ale co jest jeszcze unikalnego? Może coś okolicznego. Na przykład, że Ty dodajesz wino albo szampan do Thermomixa. To może być unikalne. Albo, że Ty robisz krótsze prezentacje, albo robisz dłuższe, albo masz raty 0%, a konkurencja nie ma. Albo, że coś tam. Ale w momencie, gdy Twój biznes nie ma unikalnej cechy, to jesteś w głębokiej, czarnej dorożce. Czyli nie możesz nie mieć unikalnej cechy. Na przykład jak my rozkminialiśmy program Expert w Bentleyu, to było parę unikalnych cech. Po pierwsze, będziemy się spotykać tylko z milionerami. Nie ma takich programów. Po drugie, będziemy się spotykać z nimi w Bentleyu. Nawet jak są programy w małej przestrzeni czy w samochodzie, to nie ma w Europie żadnego programu robionego w Bentleyu. A praktycznie jest tylko jeden inny na świecie. Czyli dwa programy na cały świat, na 8 miliardów ludzi w Bentleyu. Po trzecie, to co było unikalne, że zaczęliśmy kręcić długie rzeczy. Czyli godzina monologu, tak jak tutaj, to nie jest normą na YouTubie, to jest ultra wyjątkiem, prawie nikt tak nie robi, my się odważyliśmy i to jest unikalna cecha tego programu. Więc widzisz, trzy unikalne cechy, więc to prawie, że musiało pyknąć. Nigdy nie ma gwarancji, ale jakby nie było unikalnych cech, to by była lipa. Także pamiętaj i zastanów się nad tym, co wjeżdżają nam w tyłek, czy co. W każdym razie unikalna cecha, więc Ty potrzebujesz zastanowić się albo Twój produkt, w czym ma być unikalny, albo Twoja usługa. Niektórzy z Was działają w firmach MLM, czyli w ogóle mają nieunikalny produkt, bo 10 tysięcy osób z tej samej firmy ma ten sam. To co Ty możesz wtedy wymyślić innego? No dużo. Możesz wymyślić, że Twój zespół sprzedażowy ma system, ma eventy, których inni nie mają, masz lepszy system szkoleniowy, masz częstszy kontakt albo lepszych liderów, bardziej charyzmatycznych i tak dalej, i tak dalej. Także da się zawsze to wymyślić. Nawet jak handlujesz samochodami i masz te same samochody, co wszyscy inni, da się wymyślić unikalną cechę serwisu Twojego. Nawet trzeba. Także wypisz sobie teraz, co Twój produkt, jeżeli Ty go produkujesz, lub co Twój serwis, jeżeli Ty masz produkt nieunikatowy, może mieć unikalnego, aby lepiej sprzedawać. Zatrzymaj to nagranie, kartka, długopis, wypisz to. I na koniec ograniczenie czasu i ilości. Czyli to jest ta klasyka, że tylko 50 sztuk, tylko 100 miejsc i tak dalej, to zawsze działa. Albo sprzedaż trwa tylko 24 godziny. Tak warto robić. Oczywiście nie przesadzając, ale bo nie można ograniczać wszystkiego, że mamy tylko 100 sztuk, a sprzedaż trwa tylko do jutra i tak naprawdę co minutę cena rośnie o złotówkę. To jest za dużo tego. Natomiast warto ograniczać, tylko że zasada tutaj jest taka, że musisz ograniczać uczciwie. Uczciwie, czyli nie, że Ty sobie wymyślisz teraz, że masz tylko 100 sztuk, a tak naprawdę to masz bez limitu. Są tacy ludzie, że już widziałem nawet takie coś, że ktoś sprzedawał 100 sztuk e-booka. Tylko 100 sztuk. E-book? Przecież go można, go jest nieskończoność, no kto tu w kulki leci. Nie może tak być, że Ty robisz szkolenie i mówisz, że tylko 30 miejsc, ludzie przyjeżdżają i jest 80 osób na sali. No hello, to na krótką metę może działać, bo to ludzi motywuje do decyzji, ale na dłuższą rozwali Ci to biznes, bo będziesz słynny na wszelkich forach i w internetach. Także ograniczanie czasu ilości jest bardzo dobre, ale tylko jeżeli stosujesz to umiejętnie. Polecam tutaj książkę Oversubscribed, dostępną na Amazonie po angielsku, nie wiem czy jest po polsku, napisał ją Daniel Priestley. Więc może jest po polsku. Poszukajcie, w każdym razie to jest warto, ale to co warto i co jest ciekawa koncepcja tego oto Daniela Priestleya, żeby celowo wręcz sprzedawać mniej niż ludzie, niż będzie klientów. Czyli jak ja bym wiedział na przykład, że ten produkt jest w stanie kupić 100 osób, to ja celowo zrobię limit 80 sztuk. Ktoś by pomyślał, że to jest szaleństwo, że ja zrezygnuję z 20 klientów. Tak, krótkofalowo stracę, ale długofalowo zyskam, bo ludzie się dowiedzą, że zawsze trzeba się spieszyć. Zobacz te wszystkie szalone akcje, jak tam Huawei otwiera jakiś sklep w Warszawie ze zniżkami i ludzie tam walczą, stoją dzień wcześniej już w galerii, żeby wejść jako pierwsi, albo wcześniej MediaMarkty, jakieś coś tam. To na całym świecie się dzieje. Szaleństwo. Oczywiście pewnie nie chcemy, żeby w Twojej firmie działy się aż takie rzeczy, ale ta sama gorączka, gdyby się wydarzyła na przykład przez internet, że oni klikają, szybko kupują, to nie jest nic złego. I to naprawdę fantastycznie działa. Więc ja jestem zdecydowanie za tym, żeby tak robić, zwłaszcza, bo ktoś może się zastanowić, że dobra, czy to jest etyczna technika, że ja komuś daję na przykład, że kto pierwszy, ten lepszy, tylko dla pierwszych 10 osób jest pakiet z bonusem i tak dalej. Czy to jest fajne, etyczne? Tak, jeżeli jest gwarancja. Bo jeżeli ty naciskasz trochę, można powiedzieć, klienta na kupno, ale w zamian ma gwarancję satysfakcji aż 30 dni, to przecież on teraz kupuje i ma 30 dni, żeby stwierdzić, że to było zbyt impulsywne i się z tego wycofać, a ty mu zwracasz kasę. Więc to jest uczciwy układ. Czyli niby z jednej strony ty trochę tak stosujesz tych technik, żeby sprzedać i sprzedać szybko, ale z drugiej dajesz mu wszystkie niezbędne furtki, aby on mógł sobie jednak odpuścić, jak stwierdzi potem, jak pogada z mężem, żoną, że jednak nie powinien był robić tego wydatku. To spoko. Zgłoszą się po zwrot kasy i wszyscy dalej żyją długo i szczęśliwie. Także o tym należy pamiętać. Natomiast jak chcesz fachowo robić te ograniczenia, to polecam ci też tę lekturę, aczkolwiek główna zasada z niej wynikająca jest taka, żeby celowo, mając doświadczenie w tym, co sprzedajesz, żeby celowo ograniczyć możliwość kupna. Czyli żeby celowo nie móc niektórym sprzedać. Autor zresztą wspomnianej książki robił tak, że jak sprzedawał konferencję, wiedział, że mogłoby przyjść 1000 osób, to on robił limit 700. Jak się zapisało więcej osób, bo nie zdążył wyklikać zamknięcia sprzedaży, informatycy nie ogarnęli, bo tak bardzo ludzie szybko kupowali, to wiesz, co on robił, jak sprzedał 746 sztuk? Pisał maila wszystkim, że potrzebuje 46 osób, od których odkupi ten bilet i da im podwójny zwrot pieniędzy. Czyli dajmy na to, oni kupowali bilet za 100 dolców i on mówił $200 dla 46 osób, które mi odsprzedają swój bilet, bo ja nie jestem w stanie przyjąć wszystkich. A wierz mi, to nie jest tak, że wszystkie sale konferencyjne na świecie mają równo 700 miejsc. Nie, on mógłby upchać te 46 osób i zarobić dodatkowe kilka tysięcy dolarów. A w dodatku stracił. Nie tylko nie zarobił więcej, ale stracił, bo zapłacił tym ludziom za odstąpienie ich miejsc, za to, żeby nie mieć za dużo. Więc w krótkiej perspektywie stracił, w długiej niesamowicie zyskał. Ogromny zysk na tym czerpie, bo za każdym razem, jak otwiera zapisy na swoje konferencje, to w kilka godzin są wszystkie wyprzedane, bo ludzie się nauczyli, że to jest szybko, krótko, sprawnie. I tyle. I to wcale nie jest głupia taktyka, wręcz przeciwnie, uważam, że bardzo mądra. Weź kartkę i długopis i wypisz sobie, w jaki sposób ograniczysz albo czas sprzedaży, albo ilość produktów, które można u Ciebie kupić, bo wiadomo, to jest, trzeba dopasować pod Twoją branżę, pod to, co robisz. Nie da się zawsze tak jeden do jeden, ale zawsze da się znaleźć jakieś rozwiązanie. Jak ktoś nie ma pomysłu na zastosowanie tej techniki albo innych w swojej branży, to napisz w komentarzu i my i reszta osób, które tu czytają, chętnie pewnie Ci coś dopowiedzą, pomogą, wpadną na jakieś pomysły. Tu akurat mamy bardzo życzliwe grono komentujących, także myślę, że bardzo, bardzo fajnie. Dzięki Ci bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że jak zwykle, powiem nieskromnie, jest tutaj dużo rzeczy, które możesz realnie zastosować. Oby tak było, oby wzrosły Twoje wyniki sprzedażowe i obyś promował tę naturalną perswazję, tak zwaną przeze mnie, albo tę naturalną sprzedaż, na której wszystkie strony wygrywają i każdy robi swoje najlepiej, jak potrafi, i dzięki temu prowadzisz klienta do produktu bądź usługi, która poprawia mu jakość życia, a siebie prowadzisz do zwiększonych zysków, czyli wszyscy są do przodu. Powodzenia w tego typu i tylko tego typu procesach sprzedażowych, oby Ci się wiodło jak najlepiej, stosuj te techniki, ćwicz. Widzimy się w kolejnym odcinku, ja jeszcze tylko przypomnę, jeżeli nie masz jeszcze książki 48-godzinna doba, to zachęcam Cię do jej zakupienia na ekspertia.com.pl. Sukcesów i wszystkiego dobrego. Cześć!